te Twoje przeraźliwie łagodne oczy. Żadnego w nich potępienia, żadnej pogardy. U Ciebie nic się nie odmienia. Ja jak zawsze, twardy. Pianie koguta, świadków paru, obietnicą krwi podniecona gawiedź i łzy ogromne, bez umiaru, bo nic już nie da się naprawić. Schwycili go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wokoło, Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: i ten był razem z nim. Ale on zaprzeczył temu, mówiąc: nie znam go, kobieto. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: i ty jesteś jednym z nich. Piotr rzekł: człowieku, nie jestem. Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny zaczął zawzięcie twierdzić: na pewno był razem z nim, jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł: człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał, a Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Czy tak wyglądały tamte chwile? Nie. Zapewne niezupełnie tak. Kiedy apostołowie po latach spisywali tą historię, spisywali to, co zostało im i utkwiło w głowie, kiedy myśleli, co jest ważne, żeby uwiecznić, co jest istotne, żeby napisać, to każdy z nich tą chwilę widział odrobinę inaczej. Gdybyśmy złożyli tą historię razem z wszystkich czterech Ewangelii, to prawdopodobnie zabrzmiałaby tak. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten znany był arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana. Podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz, tamten wszedł, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył. Pod przysięgą: nie znam tego człowieka. A jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: czy nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? A po chwili, którzy byli tam jeszcze blisko, podeszli i rzekli do Piotra: na pewno i ty byłeś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. I wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. A gdy mówił to jeszcze, kogut zapiał, a Pan odwrócił się i popatrzył na Piotra. Czy więc tak wyglądał tamten wieczór? Jeszcze nie tak. Jest jeszcze ewangelista święty Marek i jego Ewangelia uważana za pierwszą, najstarszą Ewangelię. I święty Marek dodaje szczegół. Szczegół, który ważny jest być może dla historyków biblijnych i dla teologów, ale nade wszystko ważny jest dla nas. Ale on zaprzeczył temu, mówiąc: nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, widząc go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali. To jest jeden z nich. A on ponownie zaprzeczył. A po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: na pewno jesteś jednym z nich, jesteś także Galilejczykiem. Ale on zaczął zaklinać się i przysięgać: nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. A Piotr wspomniał na słowa, które powiedział mu Jezus. Cofnijmy się do tego samego rozdziału odrobinkę wcześniej. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Amen, amen, mówię tobie. Dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Kogut piał dwa razy. Pan Bóg nie wykonuje wyroków, kiedy nie ostrzeże człowieka. To my jesteśmy takimi, którzy potrafimy wbijać w plecy nóż, potrafimy obgadywać za plecami, potrafimy zepsuć komuś opinię, potrafimy robić świństwa na co dzień bez ostrzeżenia. Pan Bóg nigdy tego nie robi. Pan Bóg nigdy nie pastwi się nad człowiekiem. Pan Bóg, który wykonywał wyroki śmierci, który kazał wytracać narody, który zabijał ludzi, nigdy się nad ludźmi nie pastwił. I zawsze ostrzegał. Kiedy w głowie Kaina zaświtała myśl, że skończy ze swoim bratem, to Pan Bóg odezwał się do niego: Kainie, czy ty nie czujesz, jak grzech czai się do ciebie? Możesz się z nim poradzić, ale powinieneś czuć, że czai się do ciebie grzech. Zrób z tym coś. Kiedy miał nadejść potop, to Noe był ostrzeżony wcześniej, a Nowy Testament dodaje, że Noe był ośmioustnym kaznodzieją. To nie było tak, że nagle spadł potop i wszyscy byli zaskoczeni. Noe opowiadał o tym, co Bóg mu powiedział. Kiedy w wieczorniku siedzą za stołem i Judasz już ma w głowie to, co zrobi za chwilę, to Pan Jezus macza chleb w misie i podaje mu do rąk. Ten gest mówi: Judaszu, jesteśmy na krawędzi tego, co chcesz zrobić. Na krawędzi jesteśmy. Masz jeszcze ułamek sekundy czasu, żeby się opamiętać. I kiedy Judasz bierze ten chleb do ręki, to napisane jest, że wstąpił w niego szatan. Pan Bóg ostrzega nas w życiu. Pan Bóg nigdy nie działa tak, że wykona wyrok bez ostrzeżenia. Jeżeli ktoś z was na tej sali powie, że w jego życiu nigdy nie piał kogut, to jest kłamcą. W życiu każdego z nas piał kogut. Szczęśliwie, jak wierzę, zdołaliśmy nie dopuścić do tego, żeby zapiał po raz drugi. Ale po raz pierwszy piał zawsze. Pan Jezus to tłumaczy, kiedy mówi o grzechach i ocenie grzechów według Starego Testamentu. Mówi: tam było napisane, Zgrzeszyłeś? Wyrok. Zgrzeszyłeś? Wyrok. Ale ja wam powiadam, kiedy w twoich myślach się grzech urodzi, to tak jakbyś go wykonał. Jak popatrzysz na kobietę, że jest piękna i będziesz jej pożądał w myślach, to dokonałeś z nią cudzołóstwa. Bo hamuje cię tylko rodzina, zbór, towarzystwo, społeczność. Masz zewnętrzne hamulce, ale w głowie to zrobiłeś. To jest to pierwsze pianie koguta. Kogut w naszym życiu zawsze pieje dwa razy. Oby nie piał po raz drugi. Pan ogląda się i patrzy na Piotra. Piotr nie jest tchórzem. Czasem wyobrażamy sobie to w ten sposób, że Piotr był zalęknionym człowiekiem i zdradził Pana, wyparł się go ze strachu. Piotr nie jest tchórzem. Kiedy mają wyjść do Getsemane i czują, w powietrzu czuje się, że coś się niedobrego stanie, to nic, że Pan im opowiadał dokładnie, co będzie. Jak zasłona na oczach. Nic nie rozumieli, nie czuli, ale podświadomie wiedzieli, że zbliża się coś niedobrego. Piotr mówi, Panie, tu dwa miecze są. Przecież apostołowie nie chodzili z mieczami. Te miecze musiały tam być w tym pomieszczeniu, które wynajęli, żeby spożywać wieczerzę paschalną. Piotr mówi, są tu dwa miecze. A Pan Jezus jakby mimochodem. Wystarczy. I tylko jeden Piotr zabrał miecz. I kiedy śpią, kiedy Pan Jezus przychodzi do nich i mówi, słuchajcie, śpicie, a ja przeżywam tragedię. Nie możecie chwilę czuwać ze mną? Śpią. Ale Piotr śpi obok miecza. I gdy nadchodzi ten moment, kiedy widzi ogień, latarnie, zgraje ludzi, to się nie waha bronić swojego mistrza. I Piotr sobie tak wyobrażał, kiedy nasz Pan mówił o śmierci, o tym, że coś strasznego ma na niego przyjść, to Piotr sobie wyobrażał, że będzie stał obok i będą walczyli o życie. Będzie walczył o tego, którego kochał. Ale Piotr nie wiedział, że nie będą walczyć, tylko pójdą na rzeź. To jest zupełnie inna sytuacja. To jest coś, czego Piotr nie potrafił. Iść na śmierć jak zarzynany zwierzak. Bez szans na obronę, bez szans nawet na słowa i na okrzyk. Bo coż można zrobić w obliczu tłumu? A Pan Jezus wyraźnie szedł na rzeź. I to Piotra przerosło. To Piotra przerosło. I kiedy się połapał, kiedy zobaczył te oczy w sobie utkwione, to było już za późno. Tą historię bardzo często przytaczamy w kontekście zdrady. W kontekście tego, że to Piotr nawalił w tym momencie. Nie sprostał temu, żeby być nazwany apostołem i przyjacielem Jezusa. Tak się to potocznie opowiada i o tym się mówi. Ale chcę wam zwrócić uwagę. I to jest coś, co bym chciał, żebyśmy stąd wynieśli. Że w tej historii jest bodaj czy nie największa prawda chrześcijańska, jaka w ogóle istnieje. Fundament tego, na czym leży całe nasze chrześcijaństwo, nasze nadzieje, wszystko to, co powinno nas zmieniać i uczynić nas innymi ludźmi, leży w tej historii. Gdzie leży? Na tą okoliczność długa wycieczka wstecz. Bardzo dawno. Rodzina, liczne potomstwo, ojciec Jakub ma wielu synów. I tego, którego bracia nienawidzą. I postanawiają skazać go na śmierć. A potem w odruchu jednego z nich zamieniają tą śmierć na inną śmierć. Bo czymże jest sprzedanie kogoś jako niewolnika w tamtych czasach? Jest skazaniem na śmierć. Tylko patrzeć nie musimy na to, jak ten wyrok jest wykonany. Skazali go na śmierć. I po bardzo wielu latach znowu się spotykają. Tamci przychodzą do Niego jak żebracy, a On jest Panem życia i śmierci. Ale rozpoznaje swoich braci momentalnie. Oni tylko nie wiedzą, że ich zna i że rozumie ich język. A On odkrywa inną tajemnicę, ogromną tajemnicę odkrywa, że to nie są ci sami ludzie. Że przez te całe lata coś stało się w ich sercach. To już nie są ci nieprzejednani bracia. I nagle coś nie pozwala mu z nimi rozmawiać. Napisane jest w Księdze Rodzaju, że co chwilę wychodził. Wychodził do swojego pokoju, płakał, potem obmywał twarz i wracał dalej, aby z nimi rozmawiać. Nie mógł z nimi rozmawiać. A potem przyprowadzili najmłodszego brata, którego Józef już nie znał. I kiedy go zobaczył, to znowu musiał wyjść do tego pokoju. I tak się to działo. I oni nie wiedzieli, o co chodzi. Rozmawiali między sobą, on doskonale słyszał te rozmowy, które się toczą. I rozszerzało mu się serce i musiał wyjść. A potem przychodzi moment, i ten moment ja wam zacytuję, myślę znany powszechnie moment, jeden z najpiękniejszych, jakie są zapisane w Starym Testamencie. Józef nie mógł opanować swojego wzruszenia i zawołał wobec wszystkich, którzy tam byli. Niech wszyscy stąd wyjdą. Nikogo nie było z nim, gdy Józef dał się poznać swoim braciom. Wybuchnąwszy głośnym płaczem, także usłyszeli Egipcjanie oraz drwożenie Faraona. Cały dwór usłyszał. Rzekł do swoich braci. Ja jestem Józef. Czy żyje jeszcze mój ojciec? Co wiąże te ogromnie odległe historie? Wiąże rzecz bardzo istotna. Piotrowi pękło serce. Dwie tak odległe historie. Jedna tragiczna, a druga w zasadzie radosna, bo oto Józef wraca do domu. Po wielu latach znowu zobaczył swoją rodzinę. Wracają dawne, dobre czasy, kiedy mieszkało się pod namiotem, kiedy były stada, kiedy było życie takie, w jakim wyrósł. I wydaje się, że dwie zupełnie różne historie, ale łączy je jedna rzecz bardzo ważna. Pęknięte serce. Ile razy w życiu leją nam się z oczu łzy. Ile razy w życiu jest sytuacja taka, że nie możemy zapanować nad tym, że po prostu kapie nam z oczu. Jest ładny opis w Dziejach Apostolskich, kiedy apostoł Paweł wraca ze swojej trzeciej wyprawy misyjnej do Jerozolimy i wie, że umrze. Dokładnie wie, że to jest jego ostatnia podróż. I do Miletu zwołuje braci z zaprzyjaźnionego swojego zboru i mają się pożegnać. I płaczą jak bobry. Paweł mówi nawet, nie płaczcie, bo rozdzielacie moją duszę. A oni go nie mogą na statek odprowadzić, bo wiedzą, że go ostatni raz widzą w życiu. Ten sam Paweł apostoł napisze w liście do Koryntian w pięknym rozdziale o zmartwychwstaniu. Napisze, nie rozpaczajcie jak ci, którzy nadziei nie mają. Bo jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to Bóg przywróci do życia tych, którzy w tej chwili są w grobach. Ale te łzy Te łzy, które nam się przydarzają z różnych powodów, większych, mniejszych, to jeszcze nie jest pęknięte serce. Dawid leżał na ziemi przez tydzień. Kiedy ciężko zachorowało dziecko, które zrodzone było z jego grzechu z Betszebą, z grzechu, który pociągnął za sobą morderstwo, na które osobiste polecenie wydał. To Dawid 7 dni leżał na ziemi i się modlił. I wszyscy czekali, co się stanie, kiedy mu powiedzą, że dziecko umarło. A on wstał, obmył twarz i powiedział, są rzeczy, których się już nie da odwrócić. Dopóki dziecko żyło, to mogłem jeszcze u Boga coś wyprosić, a teraz umarło. 7 dni na podłodze. Płakałem w życiu kilka dni bez przerwy. Mam to za sobą. Kilka dni, gdzie nic nie jest w stanie pohamować łez. Obetrze się, one dalej lecą. Po takich paru dniach już się nie jestem samym człowiekiem. Kiedy Dawid wstał z tej podłogi, już nie był tym samym człowiekiem. Dawid, który w życiu stracił najlepszego przyjaciela Jonatana, który stracił drugiego syna w bratobójczej wojnie. Pamiętacie ten moment, kiedy jest zwycięstwo, wszyscy się cieszą, wojsko wraca z radością z pola bitwy do miasta, a Dawid płacze. Chodzi po pałacu tam i z powrotem i krzyczy. Absalomie, synu mój. Synu mój. Żebym to ja zginął zamiast ciebie. I przychodzi dowódca Joab i mówi do króla, bezczelny tekst mówi. Dawidzie, co ty robisz? Opamiętaj się. Jesteś królem. Odwróci się armia, stracisz państwo. Nie wolno ci tego zrobić. Musisz wyjść do ludzi. Mamy dzisiaj zwycięstwo. A Dawid chodzi tam i z powrotem i krzyczy. Absalomie, synu mój. Dawid jest postacią ze Starego Testamentu, upapraną we krwi. Kiedyś jak czytałem, ile ludzi zabił, własnoręcznie ile zabił, to przerażenie bierze. Człowiek, którego ręce ociekały krwią. Do tego stopnia, że Pan Bóg mu wprost powiedział, nie możesz mi zbudować świątyni. Nie godzi się, żeby tymi rękami zbudowana była świątynia. Ale Dawid był człowiekiem, którego kochał Bóg. Czy możecie to zrozumieć? Że Bóg może kochać mordercę. Dawidowi w życiu pękło serce. Bez tego nie ma przyjaźni z Bogiem. I kiedy przychodzi nocą Nikodem do Jezusa, dostojnik żydowski, człowiek na tyle ważny w Jerozolimie, że musiał to zrobić ukradkiem, przychodzi do Pana Jezusa i rozpoczyna takim tekstem. Panie, my wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. My wiemy. W liczbie mnogiej mówi. To nie jest tak, że ja Nikodem coś nagle zrozumiałem, doznałem olśnienia. Wiemy. Bo nikt nie może czynić takich cudów, jak ty czynisz. A Pan Jezus nie podejmuje tej rozmowy. Nie komentuje tych słów. Nie odpowiada na pytanie Nikodema. Nie pyta go, po co przyszedłeś. Pan Jezus mówi swoje zdanie. Musicie się na nowo narodzić. Nikodemie, musi wam pęknąć serce. I czasem jak patrzymy na tą historię z Piotrem i kiedy czytamy ją przez ten pryzmat zdrajcy, tego, co zaparł się Pana, to nie dostrzegamy tam dużo ważniejszej rzeczy, która się dzieje, która jest naszym fundamentem, istotą rzeczy, najważniejszą rzeczą w chrześcijaństwie. To jest to, że chrześcijanowi musi pęknąć serce. Inaczej nie dojdziemy do pokuty. Do pokuty, którą Nowy Testament rozumie jako zmianę sposobu myślenia. Jako odwrócenie się od poprzedniego życia. Jako przewartościowanie pojęć w głowie. Bo przecież wszystko tu jest. Każdy nasz gest, każde zło, które czynimy i dobro, które czynimy, ono jest tu. Tu się musi to stać. A to się nie może stać, jeżeli nie pękło nam serce. I to dzieje się z Piotrem, kiedy wyszedł za mur i się rozpłakał jak dziecko. I gdy się następnym razem spotkają na brzegu jeziora Genezaret, to pamiętacie ten moment, że Pan stoi na brzegu i tam już ognisko się tli, pieką się ryby. Wie, że przypłyną na ten brzeg. A oni jeszcze szarpią się z sieciami. I Piotr uwija się przy robocie, jest nago, zmęczony jak rybak galilejski. I kiedy któryś z uczniów mówi, Pan jest, to on się chwilę nie zastanawia. Wkłada coś na siebie i rzuca się w wodę. Czy tak robi człowiek, który boi się spotkać z tym, wobec którego tak bardzo zawinił? Nie. To jest inny Piotr. To jest Piotr, który nie potrzebuje już miecza. To jest Piotr, z którego znikła już cała hardość, cała pewność siebie. To jest inny Piotr niż ten, który, jak się pierwszy raz spotkali, powiedział, Panie, odejdź ode mnie. Jestem grzesznym człowiekiem. I tam jest na brzegu prosta rozmowa. Słowa wyrzutu, słowa komentarza. Nic, żadnego odniesienia do tamtego wieczoru. Proste pytanie. Piotrze, miłujesz mnie? My w życiu zwracamy uwagę na incydenty. Ten zrobił to, ten zgrzeszył tam. Ten jest nie do wytrzymania. Nie jesteśmy w stanie oceniać duszy człowieka. A Pan Bóg nie pyta, co zrobiłeś w życiu złego, tylko jaki jesteś? Co nauczyłeś się z tego? Czy rośniesz w życiu? Czy się przemieniasz? Czy usiłujesz? Czy walczysz ze sobą? Czy pękło ci serce? Powiecie mi, że chcę was zaciągnąć do nieba. Pęknięte serce przede wszystkim potrzebne jest na ziemi. kiedy w głowie zmienia się wartość rzeczy. Kiedy w głowie zmieniają się proporcje. Kiedy w głowie przewartościowuje się całe życie. I zaczynamy jak na dłoni widzieć, co jest ważne, a co jest nieważne. Co jest cenne, a co nie jest cenne. To stajemy się innymi ludźmi i zaczyna nam być łatwiej żyć. Życie jest piękne. I piękny jest świat, który jest wokoło, może szczególnie teraz, kiedy maj już za pasem. I ludzie są piękni. Tylko jesteśmy wszyscy okłamywani. Otwórzcie telewizor. Jesteśmy okłamywani. Wtłacza nam się bzdury do głowy. Idiotyzmy. Wtłacza nam się modele na życie, które są bez sensu i nie mają w ogóle racji bytu. Wystarczy się przytulić do kogoś i wraca równowaga. Wraca świat, który Pan Bóg założył. I niech mi ktoś nie powie, że jestem nawiedzonym człowiekiem. Nie jestem. Ja bardzo twardo stąpam po ziemi. Ci, którzy na co dzień żyją ze mną, znają mnie doskonale. Musi nam serce pęknąć. Zmienia się świat, rzeczywistość, stosunek do ludzi. Kiedy się zmienia nasz stosunek do ludzi, zmienia się stosunek ludzi do nas. Zaczynają być życzliwi, uśmiechnięci. I otrzymujemy coś, co jest najważniejsze w naszym życiu. Zaczynają nas kochać ludzie. Niczego w życiu nie potrzebujemy. Potrzebujemy miłości drugiego człowieka. Potrzebujemy szacunku. Potrzebujemy docenienia. Potrzebujemy ciepła w życiu. Reszta jest kłamstwem. Świat nas żywi kłamstwem. A my mamy założone klapy, tak jest, opatuleni jesteśmy tym wszystkim, że nic nie widzimy do przodu. A trzeba nam ciepła i miłości. Ale żeby po to sięgnąć, to musi nam pęknąć serce. Musimy nagle zrozumieć, które rzeczy są dla nas ważne, a które nieważne. Nauczyć się oceniać ludzi. Nauczyć się widzieć piękno w ludziach. Nauczyć się sięgać gdzieś do środka, do tych rzeczy ślicznych, które ludzie w życiu mają. Słuchałem, jak śpiewał dzisiaj chór Syloe. Mógłbym pochwalić Michała za piękną aranżację. Piękną aranżację. Ale wolę zastanawiać się, co w jego duszy siedzi na dnie. Bo przecież skądś bierze się to, że człowiek potrafi pięknie zestawić dźwięki. Ale powiem okrutniej. Skądś bierze się to, że ktoś potrafi uczciwie pracować. Że przyjdzie do pracy i niepilnowany przepracuje 8 godzin. Na to też trzeba, żeby pękło w człowieku serce. I dlatego ta historia z Piotrem to nie jest historia zdrady. To jest historia nawrócenia się i przemiany w życiu. Na tym podwórzu dzieje się kategoryczna rzecz. Najważniejsza dla Piotra, dla nas, dla przyszłego królestwa. A kiedy już stanie się tak, że coś się w naszym życiu odmieni, że zaczniemy umieć to życie szacować inaczej, umieć godzić się z rzeczami, które nas dobijają, a cieszyć się z najmniejszych, które przynoszą nam radość. Kiedy nabierzemy wprawy w szukaniu dobra w drugim człowieku, doszukiwaniu się tego dobra, kiedy tego wszystkiego nabędziemy, to nagle odkryjemy, że nie jesteśmy sami na świecie. Spotkamy ludzi i ze zdziwieniem odkryjemy, że są też tacy wśród nas. I wtedy zaczyna się dziać rzecz, o której mówi ewangelista święty Jan. Zaczyna się pojawiać miłość między ludźmi. Nie ma innego dowodu na to, że jesteście moimi uczniami, jak miłość między wami. Ale to nie wystarczy napisać: braterskie pozdrowienia pełne miłości wam przekazuję. Bo doskonale wiemy, kiedy się spotyka człowieka i się go kocha, to się go kocha. Nie potrzeba słów. A kiedy już odkryjemy, że w życiu trafiamy na ludzi, w których można się zakochać, tak po prostu, normalnie się zakochać, to zaczynamy nabierać pewności, że Boże Królestwo ma sens. Że to, co Pan Jezus powiedział, jest realne, jest możliwe. Że to nie jest jakaś wizja, jakieś marzenie niedościgłe. Bo Królestwo Boże to nie jest ani pokarm, ani napój, ani wypasiona komórka, ani wielki dom. Ale pokój i radość w Duchu Świętym. Jak nie pęknie serce, to tych słów Pana Jezusa nigdy się nie da zrozumieć. To jest slogan biblijny. Dopiero jak się napotyka w życiu miłość, miłość innego człowieka, to się zaczynają otwierać oczy, że ten Jezus z Nazaretu, cieśli syn, ma rację. Po prostu ma rację. I wszystko nagle staje się proste. I dzieje się to, o czym napisał apostoł Paweł. Do wolności nas powołał Chrystus. Zaczynają znikać różnice między ludźmi, zaczynają znikać antagonizmy, zaczyna znikać uprzedzenie, że ja jestem z tego kościoła, a ty z tamtego. A ja tak się modlę, a ty stoisz, a ty klęczysz. Przestaje to wszystko mieć sens. Zostaje miłość. Trzeba, żeby nam pękło serce. Trzeba nam łez w życiu. Trzeba, żeby nam pękło serce. Trzeba nam w życiu dużo łez. Do Ciebie wołam, Boże mój. W cierpieniu i w udręce mej. Lecz się nie skarżę na ten znój, a tylko chciej o mnie pamiętać. Oh,
A przecież cierpiał Chrystus sam, gdy pośród nas, jak człowiek żył. Krzyż i za mną dąż, tak do swych wiernych rzekł nasz Pan. Więc krzyż ten dźwięk trzeba wciąż, gdy kto chce zyskać nieba stan. O ziemskie bierz, bo wiem, że lepsze w niebie dasz. I ja chcę dźwigać krzyż twój też, bo pragnę ujrzeć twoją twarz.
Będziemy się modlić.
Boże i Ojcze nasz, który jesteś w niebie, zgromadziliśmy się tutaj, byśmy Cię umiłowali. A Ty obiecałeś nam, że wysłuchasz ust naszych, które za nas będziemy w imieniu Syna Twego. Nieudolne są nasze prośby i widzenie nasze błagania. I nędzne nasze usiłowania. Ale Ty, Panie, racz nam nasze słabości i nasze upadki przebaczyć. Jak cały człowiek światowy. Nie dorównujemy mu żarliwości i podwagi. I gdybyśmy byli z Jezusem, rozbiedlibyśmy się już w ogrodzie na górze. Jeżeli modlitwą naszym brakuje słów, to Ty, Panie, obiecałeś nam, że naszych modlitw, choćby i bez słów, też wysłuchasz. I jeśli tak urządziłeś ten świat, tak prowadzisz nas,